A dzisiaj rozmawiamy o pomaganiu. W studio mężczyźni, dzisiaj męska ekipa ze mną. Mężczyźni, którzy pomagają, którzy doświadczyli pomocy, otrzymali pomoc, ale też dają od siebie bardzo, bardzo wiele. Wojciech Mazurek, który wiele pomocy otrzymał, ale też pomaga poprzez to, że w tej chwili wybudował klinikę. To nie było takie proste wybudować klinikę. O tym opowiadał pan w reportażu, ile było przeszkód. Ale w tej chwili, kiedy przychodzą tam ludzie, którzy musieliby jeździć do odległych krańców Polski, do klinik oddalonych wiele kilometrów od Lublina, od naszego regionu. Okazuje się, że tutaj otrzymują pomoc. Pan codziennie widzi uśmiech na ich twarzy. Pan widzi tych ludzi, którym też pan pomaga, do których pan wyciąga rękę. Jak choćby Marek Machaj, którego pan zaprosił do swojej kliniki. Pan Tomasz Franc mówił o tym, że ci, którzy potrzebują naprawdę pomocy, są cisi. No to jest chyba wspólny mianownik dla osób, którzy są też tacy dobrzy, którzy też pomagają innych. Oni się nie chwalą, oni po prostu to robią. A my właśnie dzisiaj wyciągnęliśmy w tym programie takie osoby, które pomagają chętnie, po to, żeby zaraziły państwa takim bakcylem.
Ja to troszeczkę tutaj, bo ja do tej pory byłem biorcą, więc przez okres tam prawie 2 lat, jak córka była chora po wypadku, to byłem zdecydowanie biorcą. Teraz uczę się dopiero, próbuję oddać to. Pewnie mi się nie uda nigdy do końca, ale tak, przez ten ośrodek gdzieś próbujemy jakoś spłacić ten dług, który zaciągnęliśmy. Wszystkich ludzi innych dobrych. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że jeśli się dzielimy dobrem, to tak jakbyśmy de facto mnożyli, więc i tak tą drogą idziemy. Próbujemy przynajmniej iść.
Rozmawiałam z pracownikami kliniki, oni mówią, że tu trzeba mieć naprawdę mocne nerwy, bo co historia, to dramat. To płacz. To bardzo często pierwszy raz możliwość opowiedzenia tego, co się wydarzyło i opowiedzenia osobom, które zrozumieją, które pomogą. Jak te osoby reagują na wyciągnięcie ręki, na pomoc?
Na pewno pozytywnie, na pewno dobrze. To jest tak w taki sposób, że no tak jak Marka, gdzieś przeczytałem czy obejrzałem, że Marek jest w takim stanie, jest niedaleko. Mówi, dobra, spróbujemy. Spróbujemy go ściągnąć. Siostra Estera dostała zlecenie na odszukanie, że jest najlepszy, jeśli chodzi o takie rzeczy, to odszukała w ciągu godziny, już była po rozmowie z Tomkiem. No i Marek przyjechał. No codziennie widzimy właśnie takich pacjentów, którzy, a niestety te schorzenia po wypadkach, po tych urazach rdzeniowo-mózgowych, często ci pacjenci są gdzieś, po prostu tak powiem kolokwialnie brzydko, pochowani w domach. Rodzina gdzieś tam nie zawsze ma siłę, żeby jeździć, a jeszcze w tych mniejszych miejscowościach to już jest w ogóle katastrofa, no bo ciężko jest wydostać się i pojechać do specjalisty. Ciężko jest, żeby fizjoterapeuta, rehabilitant przyjechał do takiej osoby, więc miesiącami, często i latami takie osoby leżą po prostu w łóżku i nie są rehabilitowane. Ale jak widać tu, jak przyjeżdżają, to powoli, z uśmiechem i do przodu.
My chcemy też tym programem zachęcić tych państwa, którzy właśnie są w takich miejscach i już się pogodzili z losem, żeby mówić głośno, że potrzebuje pomocy. To jest bardzo trudne.
Strona Ośrodek Neurorehabilitacji w Turcji albo Fundacja Wstawy Alicja. Będziemy organizować jakieś transporty, będziemy na pewno próbować ściągnąć do ośrodka i rehabilitować takie osoby. Bo naprawdę ważna, najważniejsza rzecz to jest rehabilitacja, rozmowa. Nie odbieramy nadziei, przywracamy wiarę i to wszystko się dzieje oczywiście.
Ale też zachęcamy do tego, żeby się dzielić w środowisku lokalnym tym, że potrzebuję pomocy. To nie wstyd powiedzieć, że jestem w potrzebie.
To nie jest wstyd. To nie jest wstyd, ale na przykład ze strony uczniów, tak jak to w szkole widzę, trzeba uczyć młodzieży tolerancji. Mamy uczniów też w szkole niepełnosprawnych i widzimy, że no, jeśli nie na 350 osób uczących się w szkole nie zwróciliśmy ani razu z takich negatywnych zachowań w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Także ta świadomość jest taka ważna. A tak jak wcześniej rozmawialiście, to mi się tak wydaje, że każdy z nas ma serce i ono jest ciepłe, nie? Tylko trzeba takiego bodźca, żeby starać się no, zrobić ten pierwszy raz dobry gest. Dobry gest w stronę osób, tych, które potrzebują. Jeśli zrobimy raz, to będziemy robili i przez całe życie. Tak ja to odbieram.
Tak to działa.
Może Wojtek coś by jeszcze dodał. Jako uczeń naszej kochanej szkoły.
Rzeczywiście akcja za akcją. Jak to się rozkręca?
No właśnie staramy się działać na rzecz osób właśnie znaczy, takich no, potrzebujących pomocy. Jeśli tam no, w szkole traktujemy wszystkich uczniów równo, staramy się zachowywać jak właśnie taki jeden, jedna taka przyszłowiowa w sumie rodzina, że w razie potrzeby każdy komuś pomoże. I też, żeby się nikt nie bał prosić o tę pomoc.
No właśnie, jak to jest wśród młodzieży? Czy boicie się mówić, że na przykład dzieje mi się krzywda, potrzebuję pomocy?
No według mnie to właśnie niektórzy pewnie mają taką blokadę, że nie chcą pokazać po sobie, że po prostu mają problemy, że nie chcą wydawać się na osoby słabe, ale to...
Zwłaszcza chłopcy.
Właśnie, zwłaszcza my. Mhm. No, ale na przykład w moim przypadku, no to staram się no, tego tak bardzo nie ukrywać. Jeśli potrzebuję pomocy i sobie z czymś nie radzę, to staram się komuś właśnie o tym powiedzieć. I
wychodzić ponad te stereotypy.
Dokładnie. Mhm. No i też napotkałem wiele osób, które pomogły mi w różnych takich może nie takich okropnych problemach, ale no takich codziennego życia.
I nic się strasznego nie stało, tak?
No
jak
tak,
się
no.
Pan przyznał.
No dokładnie. Wojtek, akurat jestem jego wychowawcą, także pierwszy kontakt ma ze mną, taki zastępca taty, tak. Także tutaj jest fajnie. Chociaż z tatą też mamy super kontakt i na tym to właśnie polega, że musimy rozmawiać. Jak najczęściej rozmawiać o problemach, nie chować tego, nie zakopywać tego, bo to tak jest jak z każdymi problemami, tak jak i ze zdrowiem. To będzie narastało, i później będzie problem. Tak samo i tutaj. U zalążka od razu działać. I tak samo ta iskierka, która Tomek u nas też teraz pomocy Markowi naszej szkole gdzieś to światełko otworzył. I widać, że uczniowie jak najbardziej w takie akcje od razu się angażują i nie tylko sami siebie, ale widać, że to wiadomości na portalach, nawet na swoich w portalach udostępniają, pokazują to swoim znajomym, pokazują to swoim sąsiadom, jak trzeba postępować, jak trzeba żyć.
I nagle okazuje się, co jest w życiu najważniejsze.
Właśnie, to jest taka lekcja nauki. Szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też uczenie bycia człowiekiem, moralności, tolerancji.
Ale jest pan też świetnym wzorcem. Mówi pan o takim modelu ojcostwa.
Ale ja nie jestem idealny. Męskości. Jestem na przykład człowiekiem. I
nikt
z nas nie jest
idealny,
ale musimy dążyć do tego, żeby... No tak jak już wcześniej powiedziałem, że możemy mieć miliony, ale tego umierając nie zabierze nikt do grobu. I to dzielenie się z ludźmi, tą złotówką, to jest właśnie to, co nasz... No, ja tak zawsze mówię, nawet czasem uczniom, tak może półśmiechem, półżartem, odróżnia od zwierząt.
Czyli w naturalny sposób wychowawca uczy was, młodzież, takiej umiejętności pomagania, rozmowy też.
Dokładnie. Taki w sposób czasem humorystyczny to...
Na przykład?
Też tak, no właśnie, jak właśnie pan przed chwilą wspomniał, co nas odróżnia od... No właśnie. Ale to też... Może być dobry sposób, bo my na przykład przez taki śmiech to bardziej to cieplej odbierzemy, bardziej zapamiętamy właśnie te słowa.
Też, niż wygłoszone w jakiś patetyczny sposób.
Właśnie.
My też zresztą do pana Marka Machaja, nagrywając reportaż, mówiliśmy w taki ciepły, ale też humorystyczny sposób. Koniec z tym leżaniem, panie Marku, tak. Trzeba wstać.
Tak, ja nawet widziałem błysk w oku, jak my organizowaliśmy naprawdę i tak byłem dzień wcześniej i dzień później. Mówię, widzisz, chłopie, bierz się w garść, mówię, za rok jedziesz z nami, nie? I to taki był błysk w oku, że to mu się podobało i że no, coś chce w tym kierunku zrobić, nie? Także nawet teraz, będąc wczoraj u Marka, rozmawiając z jego rodzicami, z żoną, no oni wspominali, że już teraz w tym, na początku to w jego przypadku bardzo opornie, to nawet kwestia wyprawy całej do Lublina, żeby się zebrać, ubrać i pojechać, no nie chciał, tak jak mówiąc, współpracować, że no po prostu, a nie chcę, dajcie mi spokój, jest mi dobrze jak jest, nie? Natomiast w tym momencie robi to, widać, po prostu chętnie, nie? Czyli tak jak wcześniej, żeby go wybrać, trzeba było te 45 minut, żeby go ubrać normalnie i tak dalej. No w tym momencie to jest kilka minut, dosłownie już jest gotowy do drogi i chce jechać.
No teraz pan Marek wie, że jest tyle osób wokół, którym zależy, które mobilizują, które też wierzą w to, że pan Marek wróci do zdrowia. Nie ma wyjścia.
Jasne, tak. Już trzeba, mleko się rozlało, trzeba się brać w garści, wywiązać, żeby, no bo inni czekają na te efekty swojej pomocy, no bo jednak każdy, wpłacając tą złotówkę czy dwie, no myśli, że no pomaga i oczekuje, że no w jakiś sposób to będzie realizowane, nie?
Tak, no i tego się nie da przełożyć na pieniądze, jak taka energia ludzka sprawia, że ktoś zaczyna w siebie wierzyć. To jest niezwykłe.
Czy wiecie państwo, jest jeszcze jeden aspekt, na który chciałbym zwrócić może uwagę, prawda? Bo jako ludzie mamy naturalny opór i myślę, że każdego z nas to dotyczy, szczególnie w takiej początkowej fazie związanej z pomaganiem, że jeżeli widzimy osoby potrzebujące pomocy, oczywiście dać złotówkę, czy to nie ma problemu, ale kwestia nawet w stosunku do osób chorych na osoby, na choroby nowotworowe. My mamy taką wewnętrzną blokadę, co powiedzieć. Ja osobiście doświadczyłem też takiego dość przykrego, przykrej sytuacji w swoim życiu, bo 10 lat temu zmarła mi pierwsza małżonka. Zostałem z dwójką dzieci i powiem tak, w pewnym momencie poczułem się bardzo źle, bo tak, część ludzi odwróciła się ode mnie, ale wiedziałem bardzo dobrze, że nie odwrócili się dlatego, że po prostu przestali mnie dostrzegać, czy mi nie współczują, czy nie chcą mi pomóc, tylko był problem, bo oni nie wiedzieli, jak mnie mają zagaić. Druga część, która, powiem szczerze, jeszcze bardziej mnie chyba irytowała, to była, składała się z osób, które podchodziły i zadawały pytanie, jak sobie radzisz? Uwierzcie mi państwo, ja wręcz gotowałem się wewnętrznie, no bo co miałem powiedzieć? No jakoś sobie radzę, no jeszcze żyję. Jakoś te dzieci jeszcze po tej ziemi chodzą i całkiem nieźle sobie tutaj razem ze mną radzą. Ale żebym został dobrze zrozumiany, że naprawdę my ludzi, którzy są chorzy, których dotknęło jakieś nieszczęście, którzy są z takiej czy innej przyczyny, no mówiąc tak troszeczkę może ogólnikowo wykluczeni, my nie traktujmy ich inaczej. My traktujmy ich normalnie. To, co powiedział właśnie Tomek, że okazało się, że to normalne podejście do niego. Zażartowanie, rusz się chłopie. To wiadomo, że on się ruszyć fizycznie nie może, ale dostał takiego kopa, że jednak to jest siła napędowa. Ja pamiętam taką rozmowę z nieżyjącym już księdzem arcybiskupem Bolesławem Pylakiem, kiedy robiłem z nim pewien materiał. No już był fizycznie bardzo słaby. Natomiast wiele razy prowadziliśmy rozmowy telefoniczne i tak po załatwieniu tych kwestii, które mieliśmy tutaj sobie załatwić, zaczęliśmy sobie luźno tak rozmawiać. I tak padło takie może banalne pytanie z mojej strony. Mówię, niech ksiądz arcybiskup powie, jak się ksiądz czuje. A ksiądz arcybiskup mówi, oj, panie Sławku, tak mówi, z głową to jeszcze jak cię mogę, ale opakowanie, mówi, jak ono mi się popsuło. No, naprawdę coś niesamowitego. No, człowiek, który jest pogodzony z upływającym czasem, ale cieszy się z tego, że rzeczywiście ta głowa, te wszystkie procesy myślowe funkcjonują w sposób naprawdę, a mogę to potwierdzić, bo rzeczywiście pracowaliśmy parę razy telefonicznie, to było coś niesamowitego.
czyli pomagamy normalnie, zachowując tak. się normalnie, nie litując się nad drugim człowiekiem, bo sami też nie chcielibyśmy być w sytuacji takiej.
Ale nie twórzmy tych takich sztucznych barier, bo od razu zastanawiamy się, czy kogoś nie urazimy, jak on się poczuje. I wtedy się robią takie sytuacje sztuczne, totalnie sztuczne, i ta osoba, tak jak to pytanie, które bardzo często mnie dotyka, jak sobie radzisz? No i pytanie, co ja mam odpowiedzieć? No. A gdyby ono było zupełnie inaczej zadane, chłopie, może ci, nie wiem, coś, trzeba z dziećmi zostać, może trzeba ci w czymś tam pomóc, może nie wiem, no nigdy nie radziłeś sobie z prasowaniem, może przyjdę i ci pomogę, albo cię pokażę wreszcie, żebyś się nauczył, jak należy tę koszulę właściwie wyprasować. To by załatwiło. A pytanie, ja naturalnie, co przychodziło mi do głowy, nawet jak było kiepsko, to wiem, dobrze, jest fajnie, jest w porządku.
Ale wielu mężczyzn w takich sytuacjach też ucieka, a to w używki, a to w depresję, a to właśnie w smutek i zamyka się.
Ale też ja oczywiście byłem bardzo bliski i już powiem szczerze, byłem bliski, bo człowiek tak szuka używek, szuka czegoś, co przynajmniej na chwilę...
Otuli.
Tak, ale myślę, że w miarę szybko otrząsnąłem się sam i powiedziałem, nie tędy droga i tak sobie pomyślałem, damy radę, i daliśmy radę.
Wystarczy się rozejrzeć, a są też ludzie, którzy w normalny sposób reagują, którzy się nie boją, bo oczywiście są tacy ludzie, którzy się boją, że się czymś zarażą albo samym nieszczęściem się zarażą. Spotykamy takich ludzi. Trudno, widocznie mają jakieś wewnętrzne traumy. Nie muszą się wszyscy angażować w pomaganie. Natomiast ci, którzy mogą, to nie jest straszne.
Wszystkich zachęcamy,
wręcz
oczywiście.
Wręcz przeciwnie.
Ale jest zaraźliwe.
Ale tak naprawdę wszyscy możemy. Nie każdy musi robić to w sposób materialny. Jest tak naprawdę wiele możliwości. I to dobre słowo czasami, które więcej znaczy niż milion dolarów w określonych sytuacjach, prawda? Ja tutaj jeszcze w nawiązaniu króciutko powiem, że ja w tej chwili, jeżeli kogoś z moich znajomych dotknie tragedia, że odchodzi ktoś bliski, ja naturalnie docieram. I potem po pewnym momencie nawiązuje się taka więź, że to ty rozmawiasz normalnie ze mną. Ty nie robisz z tego jakiegoś okropnego zagadnienia, tylko normalnie, i okazuje się, że sam tego doświadczyłem, ale teraz w ten sposób. Czasami nie daje żadnej pomocy, natomiast ta rozmowa z kimś, kto traktuje nie jak jakąś osobę wykluczoną, nie szukam tematów zastępczych, tylko walę prosto z mostu. I okazuje się, że to wali wszelkie mury, burzy je, i ten człowiek jakoś gdzieś zaczyna normalnie funkcjonować.
Jest to program Licencja na życie, w którym najczęściej goszczę psychologów, ale nie tylko. To jest program szeroko traktujący nasze życie, temat człowieka we współczesnym świecie. Myślę, że tutaj dostali Państwo taką lekcję psychologiczną, ale w wykonaniu codziennym, konkretnym, doświadczalnym, namacalnym. I oczywiście wszyscy możemy być po jednej i po drugiej stronie, i najczęściej jesteśmy i po jednej i po drugiej stronie osoby, która potrzebuje pomocy, osoby, która pomaga. Ale, tak jak panowie mówią, to się dzieje naturalnie i mało tego, tak jak pan Tomasz Franc powiedział, to się może wiązać jeszcze z pasją. To znaczy pomagam w taki sposób, który mi też frajdę przynosi.
Zgadza się. No ja mogę tego... Jestem takim żywym przykładem, że tego doświadczam, bo latając na paralotni, mając taki sprzęt, gdzie mogę zabrać ze sobą pasażera, pokazać świat z mojej perspektywy i niejednokrotnie, jak to jest fajnie, nie? W większości przypadków mało kto ma możliwość, żeby sobie po prostu polecieć jeszcze w tym kierunku, co chce, a nie gdzie go tam wiozą na tej zasadzie. Latając, nawet ostatnio, jak mam lecieć sobie samemu, to fajnie jest, zabiorę sobie kolegę, który marzył o tym lataniu. Potem forma tej zapłaty. Mówię, to wrzuć tam, się pomaga Markowi, coś mówię, niech ten. I generalnie wtedy mamy dwie, trzy osoby zadowolone za jednym razem, czyli ja sobie polatałem, zrobiłem to, co chciałem. Kolega zadowolony, bo zobaczył świat troszeczkę z innej perspektywy. Marek też zadowolony, bo coś tam na jego koncie się pojawiło, gdzie będzie to wykorzystane na rehabilitację. Także tutaj też mam szczęście, jeżeli chodzi o pod tym względem, bo mam całe stado ludzi, które mnie wspiera, począwszy od mojej żony Marioli, która tutaj, jak czasami rozmawiamy sobie i ja mówię o swoich dziwnych pomysłach, to mu to aż się za głowę łapie. No chłopie, co ty jeszcze za chwilę wymyślisz? To tak jak kiedyś przyjechałem do domu, wiesz co, jadę polonezem do Danii, nie? No to najpierw to była salwa śmiechu i pukania się w głowę. No fajnie, no pożartowaliśmy, ale jak potem zobaczyłem w moich oczach, że to nie jest jednak żart, no najpierw mi kategorycznie nigdzie nie jedziesz, bo się rozwiedziemy, a potem to był mój najwierniejszy kibic całej mojej wyprawy i w tym momencie dokładnie to samo się dzieje. Tutaj też cały czas wspiera te moje dążenia pomocy dla kolegi, zaraża też innych ludzi.
A jak się skończy pandemia, to pan Marek Machaj, mamy nadzieję, pojedzie na kolejną wyprawę z panem tym polonezem, którym ja też miałam okazję przejechać. Bardzo wygodny.
Tak, to wersja eksportowa, no bo wszystkie cele naszej wyprawy pierwszej, no stety albo niestety nie zostały zrealizowane, no ale to daje możliwość planowania kolejnej wyprawy, która miała się odbyć właśnie po świętach wielkanocnych w tym roku, no ale z uwagi na sytuację tą, którą mamy, no została odłożona, no ale może dzięki temu zadziały się inne rzeczy, które będą też powielane, bo tak jak już wspomniana parada i poświęcenie klasyków, no to tu już praktycznie wszyscy uczestnicy tegorocznej parady zapowiedzieli się, że w przyszłym roku też przyjadą, jeszcze zaproszą kolegów, także myślę, że tu już z księdzem proboszczem Andrzejem żeśmy ustalali, że kurczę, no ten parking koło kościoła może być trochę za mały, trzeba będzie coś poszukać, jakiegoś większego miejsca. No tutaj też udaje się zachęcić naszych też i samorządowców, pan burmistrz też nas wspiera i tutaj gdzieś tam na wszystkie możliwe sposoby.
I w licytacji można również wylicytować książkę pana Sławomira Franca.
Dozuję na razie jedną, ale już mam przygotowane pięć kolejnych, które sukcesywnie będę wystawiał na licytację i mam nadzieję, że też przyczynię się do tego, że no, parę złotych gdzieś tam na konto fundacji wpłynie i dzięki mojej pomocy też Marek szybciej odzyska sprawność.
Zachęcamy do dołączania. Może państwo mają jakieś ciekawe pomysły, a potem nagramy reportaż o tym, jak przygotowujemy te torty, jak przywozimy albo piszemy kolejne książki, latamy na paralotni, czy organizujemy akcje w szkole, czy pomoc rehabilitacyjną w klinice w Turce. Bardzo, bardzo panom dziękuję za udział w programie. Pomagamy Markowi Machajowi, ale pomagamy też tym, którzy potrzebują naszej pomocy, a są cisi, są przerażeni, są właściwie zrezygnowani bardzo często. Wyciągamy do nich rękę, bo to nic strasznego. Jeśli mamy tę odwagę osobistą, a jeśli nie, to prosimy kogoś, kto w sąsiedztwie taką odwagą grzeszy i jest w stanie zorganizować jakąkolwiek pomoc. Tomasz Franc, Sławomir Franc, Wojciech Chabski, Wojciech Mazurek, Mirosław Adamczyk to goście Licencji na Życie. Zachęcam państwa do komentowania Licencja na Życie na Facebooku, do polubienia naszej strony na Facebooku. Monika Henterek, dobranoc.
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 Dobranoc. Dobranoc.
I oczywiście zachęcamy, z całego serca zachęcamy do pomocy innym.